Wszystkie psy myśliwskie muszą być łagodne. To nie jest pitbull, nie są to rasy niebezpieczne. Muszą być cięte, ale tylko dla zwierzyny, na którą polują.
Psy. Znaczy psy są moją pasją, ale właścicielem Tachiona jest Darek, nie ja. Próbuję go przekupić jak tylko mogę, żeby był bardziej mój niż jego, ale objawem tego są polowania. Zwierzynę, którą zaaportuję, oddaję tylko swojemu właścicielowi. Ja stoję, on przejdzie obok mnie, nawet jeżeli jest to moja upolowana kaczka, odda Darkowi. No jest to przykre, no.
Tutaj jeszcze dopowiem, że Ania tak przez swoją skromność mówi, że to tylko ja jestem właścicielem Tachiona. Ja podtrzymuję nadal zdanie, że razem pojechaliśmy po tego psa wtedy, kiedy się poznaliśmy akurat. I to w zasadzie pasja do psów i do zwierząt właśnie takich domowych nas połączyła, można powiedzieć. I od tego się zaczęło, można powiedzieć.
Na lisy i był wabik na psa po prostu, tak. Na tej zasadzie. Jak zwabić lekarza weterynarii na psa.
Tak sobie można właśnie... Szukam żony, najlepiej żeby była lekarzem weterynarii. Dobrą metodą jest właśnie zwabić na psa.
Dokładnie tak, jakoś tak dziwnie się trafiło. Wyszło. Połączyły nas wspólne właśnie zainteresowania. Jakoś tak razem sobie teraz polujemy. Nie, łowiectwo, strzelanie jest rzeczą na samym końcu w myśliwstwie. Tak naprawdę to jest cała tradycja. To jest gospodarka łowiecka. Kynologia myśliwska, muzyka myśliwska, kuchnia myśliwska. Kultura. To jest sposób na życie i to jest nasz sposób na życie, jaki sobie właśnie wybraliśmy.
Głos. Tachion.
Na dzisiejszym polowaniu polujemy na łanie, na dzika, lys, kuna i to chyba na dzisiaj wszystko. Podzielę teraz kartki na stanowiska i rozpoczniemy polowanie. To każdemu życzę celnych strzałów.
Koło kolegi Radka jest zawsze, on ma duże szczęście, na jego zwierzyna wychodzi, więc tak, mi dobrze koło niego stać. Muzyką myśliwską zaraził mnie właśnie Darek, który jak zaczynałam przygodę, pamiętam jak upolował sarnę, odegrał sygnał śmierć sarny, to jest takie oddanie
na cześć
sarny. To też jest takie oddanie szacunku tej zwierzynie, że są po upolowaniu każdego gatunku zwierzyny jest oddzielny sygnał.
Tutaj widzimy, wisi taka mała właśnie trąbeczka, to jest róg pszczyński. To jest trąbka mojego dziadka i on mnie zaraził tą muzyką myśliwską. Najpierw on grał, nauczyłem się grać na takim małym właśnie rogu myśliwskim. W ten sposób brzmi, prawda, ten róg. Kiedy zacząłem kształcić się dalej już w kierunku leśnym w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, i tam spotkałem w Warszawie kolegów, którzy właśnie zarazili mnie muzyką francuską.
Granie twoje takie, a nie sieczka. Nie może to być płaski, prosty dźwięk. I delikatnie.
Bo pierwszą muzyką była francuska, natomiast później dopiero książę Pszczyński wymyślił właśnie ten mały róg do polowań pieszych. No, prawda, kiedyś za czasów Ludwika XIV we Francji nie było żadnych telefonów komórkowych, trzeba było się jakoś porozumiewać. Tak jak na tym zdjęciu tutaj wygląda.
Taka zwinięta trąba.
Na żywo to wygląda w ten sposób, pani już pokaże. Jest to 4,5 metra rury mosiężnej.
Nie niesamowitym przeżyciem są msze hubertowskie w ich wykonaniu.
Razem z organistą gramy my i wtedy nie ma żadnych śpiewów, tylko drzewne, smutne, melancholijne kyrie. Część taka, prawda? Grana na tych instrumentach naprawdę potrafi wycisnąć łezkę z oka. W ogóle zespół składa się z 8 osób i jest to jedyny zespół w Polsce grający na rogach francuskich. Organizujemy sobie co tydzień próby. Jesteśmy rozczłonkowani po całej Polsce, można powiedzieć. Zjeżdżamy się i prezentujemy tą muzykę na różnych festiwalach. Około 3000 utworów na ten instrument jest napisanych.
To znaczy tak, róg francuski jest chyba takim protoplastą waltorni. Dodano do tego instrumentu wentylę i powstała waltornia. Zresztą czasami trzeba do roztrąbu włożyć rękę, tak jak waltorniści też to robią i stąd to się bierze, takie brzmienie, podobne do waltorni. Można tak powiedzieć, że myśliwi, którzy kiedyś tam polowali, coś do tej muzyki klasycznej wnieśli.
Jeszcze w okresie międzywojennym te instrumenty się pojawiały w Polsce, natomiast no, po wojnie zanikło to zupełnie. Zresztą w ogóle kultura łowiecka po wojnie zanikła całkowicie, dlatego że prominentni działacze, raczej każdy z nich spoglądał na to w ten sposób. No, skoro mój kolega, towarzysz poluje, wypadałoby się z nim spotkać na polowaniu i załatwić pewne interesy. I ja myślę, że to na tej zasadzie się odbywało. Polowały osoby, które z tym pojęcia wiele nie miały, a tylko strzelały. Myślę, że to więcej w tym było strzelania niż samego polowania. Nie było dla nich ważne cała ta otoczka, najpiękniejsza otoczka tego polowania, czyli nie była dla nich ważna kultura, nie była dla nich ważna sztuka, bo przecież łowiectwo jest bardzo wyraźnie przedstawione w malarstwie na przykład. Tak jak tutaj na tych pięknych szkicach przedstawiających sokolnictwo. Sokolnictwo też zamarło całkowicie, a było w okresie międzywojennym rozpowszechnione. W tej chwili jest nas tylko 100 sokolników w Polsce. Podtrzymujących tradycje rodzinne myśliwych była niewielka ilość. Wszystkie niepewne osoby, niepewne politycznie, były, można powiedzieć, trzymane z dala od tych przywilejów posiadania broni. Więc dziadek otrzymał ją stosunkowo późno. Jeszcze pracował w lasach państwowych, no i zaraził mojego ojca tym łowiectwem, no i po ojcu ja poluję.
A, na łowy zagramy sobie apel.
Zwierzyny nie ma w pobliżu, dlatego nie słyszę. Chociaż dzisiaj jest bardzo cicho, ale ta woda, która kapie z drzew, ta rosa, troszeczkę nam pomaga, bo zwierzyna raczej słyszy tą kapiącą wodę niż nas. Możemy swobodnie sobie jeszcze cichym szeptem rozmawiać.
No to ja gram sygnał. Naganka naprzód.
Mamy tradycje rodzinne z jednej i z drugiej strony. Mój tata był myśliwym. Też był leśnikiem, to jest w sumie bardzo mocno powiązane myślistwo z leśnictwem. Większość leśników jest myśliwymi, pewnie dlatego, że ich miłością jest las tak naprawdę. Pierwszy jest. I mój stryj też był myśliwym, a że byłam jedyną dziewczyną, jedynaczką, to nie miał kto tego przejąć, przejęłam to ja. Myślę, że tata mój byłby bardzo dumny z tego, że jestem myśliwym. Z tego, co pamiętam, chodziłam z tatą na polowania, ale głównie polowania z lornetką, na obserwowanie. Nie zabierał mnie na polowania zbiorowe ani na indywidualne. Oglądaliśmy zwierzynę, a z tego, co najlepiej pamiętam, było moje dokarmianie zimą zwierzyny. Była bardzo mroźna zima, więc ja z tego względu, że mieszkaliśmy w leśniczówce, czyli w lesie, Całe życie w ogóle spędziłam w lesie. Sanki, siano i do lasu. Więc tak dokarmiłam zwierzyny, że skończyło się to zapaleniem płuc. Fakt, że nawet koło mnie doceniło wtedy, pamiętam, nie wiem, może miałam 9 lat, 8. Dostałam dyplom od koła łowieckiego za dokarmianie zwierzyny. No i tak głównie to jest takie najsilniejsze wspomnienie z dzieciństwa. Takie ratowanie tych zwierząt przed środowiskiem. Znaczy w łowiectwie pociąga mnie to, że to jest gospodarka łowiecka. Nie jest to czyste zabijanie. To polega właśnie z... Łowiectwo naprawdę wiąże się z dużą pracą dodatkową. Czyli dokarmianie, odkażanie paszników, odrobaczanie tej dzikiej zwierzyny. To wszystko robią myśliwi tak naprawdę. Nikt tego nie zauważa. Często się zdarza na polowaniu, że przyjeżdża policja, bo ktoś spotka nas. Tak było na przykład poprzedniej niedzieli. Jakiś pan zarzucał nam, że my polujemy z psem. Uważam, że był największym jego błędem, bo kto poluje z psem, ma na pewno lepsze efekty i nie zostawia postrzelonej zwierzyny. Ludzie właśnie postrzegają, że my mamy co jeść, nie musimy zabijać. Dokładnie tak. Tylko, że trzeba podejść do tej sprawy z drugiej strony, że w danym obszarze jest określona pojemność lasu na ilość zwierząt.
Te piękne jelenie, piękne sarenki, piękne daniele, ten las, który my leśnicy posadzimy, te małe drzewka, jest systematycznie obgryzany, dokładnie. Największe jeszcze ostatnio szkody robi łoś. Potrafi taką uprawę dosłownie stratować.
Jeżeli tych zwierząt będzie dużo, to one wyjdą z tego lasu. I tak jak się dzieje teraz na Pomorzu, że dziki są spotykane w miastach. Czyli na osiedlach pojawiają się zwierzęta, w Lublinie tak samo pojawiają się głównie w śmietnikach, bo im brakuje jedzenia. Dlatego niszczą uprawy rolników, którzy też... Właśnie, jeżeli spotykamy rolnika, który ma uprawę zniszczoną, to oni znowu domagają się, żeby myśliwi wystrzelali wszystko. No ale tak, nie można. To chodzi o to, żeby zachowana była norma.
Przyroda jest to taki właśnie, jest to taka harmonia. No, wszystko musi mieć jakieś swoje miejsce właśnie w tym polowaniu, tak jak w tej przyrodzie.
Myślę, że myśliwy został tak jakby drapieżnikiem, ale nie jest drapieżnikiem, że zabija i zostawia tylko tyle, ile trzeba.
Zrobimy ognisko i uciekamy na tamtą stronę.
No to rób ognisko.
Czas zabrać to. Brzozy zaraz. Już teraz coś z tego będzie.
Właśnie nie wiem, co to za szczypka jakaś taka.
Daje to dużą satysfakcję przygotowanie posiłku ze zwierzyny pozyskanej własnoręcznie. Też to wiąże się z tym, że takie danie przygotowane na specjalne okazje. Jeżeli zapraszamy gości, to zawsze staramy się coś takiego nietypowego przygotować z tej zwierzyny. Ale staramy się naprawdę nie marnować tego, wszystko jest wykorzystane z początku do końca.
Że jak nie trzeba, nie strzelamy. No jak mamy co jeść, prawda, jeszcze nie zjedliśmy poprzednich wyrobów, które zrobiliśmy z upolowanej zwierzyny, albo mamy w zamrażarce jeszcze dwa bażanty, to po co iść znowu na tego bażanta, żeby jeszcze trzeci w tej zamrażarce leżał? Zróbmy pożytek z tym, co już mamy, a dopiero później, jak już nie będziemy mieli, upolujmy następnego. Czyli to jest takie racjonalne wykorzystywanie tego, co przyroda i w zasadzie stwórca nam daje.
Kiełbasa będzie czarna.
Tak, uwędzona. To trzeba było przywieźć białą kiełbasę, to byśmy uwędzili od razu.
Tak samo jak zabijanie, nie można powiedzieć zabijanie, to jest selekcja, bo są tylko eliminowane zwierzęta, które mają jakieś wady genetyczne. Wiadomo, że trafiają się różne patologie, ale no to z tym sami walczymy między sobą, czyli kłusownictwo. To jest zdecydowana różnica, bo myśliwy, który ma ostrzał na sarnę, nie zabije kozy, nie zastrzeli. Jeżeli widzi ją, że ona prowadzi koźle, a kłusownik, no jeżeli zastawia wnyki, no to co się złapie, co przyjdzie, no to jest jego mięso. On dla niego ważna jest sztuka mięsa. Dla nas to jest zwierzyna. Ostatni kęs, czyli do upolowanej zwierzyny dajemy gałązkę, najczęściej to jest igliwia, znaczy jakieś złomu. Wkładamy w pysk zwierzyny i też w miejsce strzału kładziemy.
Jeszcze ja tutaj uzupełnię Anię. Sama chwilka po prostu ciszy, zadumy, podziękowania, takiej modlitwy nawet, jeżeli ktoś, prawda, praktykuje, żeby oddał cześć tej zwierzynie, czy podziękował świętego Hubertowi pośrednio Panu Bogu, bo to on kazał nam zrobić sobie poddaną ziemię, prawda?
próbujemy jednego znaleźć kłusownika.
Mniej więcej co drugi, trzeci dzień gdzieś tutaj słyszymy jakieś strzały, których nie powinno być. Wtedy ja dzwonię do leśniczego, który jest odpowiedzialny za ewidencję myśliwych i pytam się, czy ktoś tutaj poluje. Nie. No to patrz, znowu był tutaj ten kłusownik i nie wiemy kto, prawda? Musimy się na niego zaczaić, można tak powiedzieć. No, najlepiej robić to wspólnie, jakieś patrole łączone na przykład z policją. Bardzo często takie patrole są robione. Nie można być, broń Boże, samemu. No, jest to niebezpieczne. Dlatego, że no, może strzelić, prawda? Znam akurat opowieści, jak to pradziadek złapał jakiegoś kłusownika, kłusownik mu groził, został zresztą postrzelony przez kłusownika z samopału, był w szpitalu. No, z racji tego, że był, prawda, urzędnikiem państwowym, no, takim funkcjonariuszem, czyli takim leśnym policjantem, no, nie był zbyt lubiany, dlatego musiał często zmieniać miejsce zamieszkania.
No i co?
Widziałaś coś?
Ja miałam sarnę chyba z koźlakiem.
Sarnę
z kozłem.
Bo mi się mignęło.
Tak?
Właśnie.
U mnie to były bliziutko. A
to mówię.
I co, nie strzelałaś? Nie, do sarny nie polujemy. Sarny dzisiaj nie polujemy. Dzisiaj możemy oglądać. Wydawało mi się, że słyszę jakieś dzika, ale to już nawet się składałam, ale to chyba znowu nic. W głowie bardziej.
A u nas tylko słonka by.
Tak?
Tak.
O!
Mi się zdawało, że też coś słyszę, że coś idzie, ale to jest niestety wyobraźnia.
A u nas był cały rydel sarenek. Kozioł na linii stanął, postał, porozglądał się, przeszedł z tyłu troszeczkę. Jak zaczął szczekać, mówię, o tu, żeby była pani redaktor, to by to piękny efekt był.
Nie było słychać bez tego szczekania?
Nie, nic.
Nie?
Ja mogę to zrobić na potrzeby mikrofonu, rogacza.
No?
Dobra.
Nawet ci nieźle wychodzi.
Jak mocny szósta.
To teraz zarci.
Takie to polowanie, nie zawsze słychać strzały.
Właśnie.
Tak jak jest podejście do ludzi, że te zwierzęta biedne są, cierpią, że ktoś do nich strzela, jest to nieprawda. To zwierzę, takie jest moje zdanie. Jako lekarz weterynarii, który się zajmuje ogólnie badaniem poubojowym zwierząt również, wiem jak wygląda śmierć zwierząt w rzeźni. Niestety, no, zwierzęta mają pewną świadomość, jak idą na ubój, że no jest, słyszą płacz innych zwierząt, no jest to okropne. W lesie nie ma czegoś takiego. Jeżeli już dochodzimy do momentu tego kulminacyjnego, że pada strzał, zwierzę pada najczęściej w ogniu, koniec, nie męczy się. A tutaj myślę, że wszyscy ekolodzy powinni pierw obejrzeć uboje zwierząt w rzeźniach i znowu byłby problem, że jemy tyle mięsa, tyle pięknych szyneczek. I myślę, że zmieniłoby się podejście do wszystkich myśliwych. Więc najważniejsze poznać, jak naprawdę to wygląda.
Regulamin jest tak skonstruowany, że trzeba dać zwierzynę szansę ucieczki. Dlatego nie można na przykład do ptactwa strzelać na wodzie albo do biegnącego ptactwa. Czyli strzelamy do ptactwa tylko w locie. Dla nas myśliwych jest to utrudnienie. No, czy na przykład do zająca takiego. Można strzelać tylko wtedy, jak zając jest w ruchu. Jeżeli on zrobi słupka i słucha, jest celem w zasadzie nieruchomym, bardzo łatwym do strzelenia. Dlatego regulamin zabrania strzelania do zajęcy, które są w bezruchu. W zasadzie my mamy dać szansę tej zwierzynie również.
Jest to naprawdę duża odpowiedzialność, tak, podtrzymywanie tej tradycji, żeby zachowywać się zawsze etycznie, tak jak powinno być. Dwa strzały. Więc może celne. Najważniejsze, że zwierz był, Hubert dał. O, co dalej? Zobaczymy. Czy potrafili wziąć.
Co się dzieje?
To jest największy problem.
Ja strzelałem do liska za rzeką. Praktycznie go strzelałem, rozumiem, jak przeskakiwał, wiesz, przez rzekę. Ja nie widziałem, że on może przez rzekę tyle skoczyć.
Rozumiem?
Ale liska trzeba będzie sprawdzić, pojechać z drugiej strony rzeki.
Właśnie. Ja mam policzek pobijany później. Jak zaczynałam strzelać, to wszyscy się dziwili, bo miałam całe ramię w siniakach. To odrzut jednak jest duży. Moje największe przeżycie na polowaniu to pewnie było pierwsze polowanie na dziki. Oczywiście tak samo jak Darka, pradziadek, nie polujemy, że siedzimy na ambonie i czekamy, aż coś przyjdzie, tylko polujemy z podchodu. chodzimy i szukamy zwierzyny. Więc tak zdarzyło się w Andrzejki w tamtym roku, więc takie mamy nietypowe Andrzejki. Część ludzi idzie na bal, my byliśmy na polowaniu. No i udało się wtedy. To była pełnia, więc były wtedy chyba dwa dziki. I to był strzał, jeden strzał śmiertelny. Dzik został w miejscu. Nie cierpiał, była to chwila. To było oczywiście duże przeżycie, bo pierwsza upolowana zwierzyna wiąże się z chrztem myśliwego. Zostałam naznaczona krwią, czyli robi się krzyż na krwią tego upolowanego zwierzęcia na czole.
To taka tradycja.
Tradycja. Było to ogromne przeżycie. Naprawdę są to takie emocje, wyzwala to. To nie jest poczucie władzy nad życiem i śmiercią. My nie możemy się nazywać panami życia czy śmierci. My jesteśmy po prostu... Udało nam się przechytrzyć w tym momencie tą zwierzynę. Udało nam się podejść, nie usłyszały nas, co też jest... Często bywa tak, że no niestety zwierzyna jest sprytniejsza od nas, ma lepszy węch.
Ten wiatr, który w zasadzie na otwartej przestrzeni jest jednostajny, on w lesie tak potrafi się poodbijać od tych drzew, potrafi tak zakręcić, że w jednej chwili dzik poczuje człowieka, uchodzi w taką gęstwinę, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I to jest w tym fajne. Kurczę, no nie udało się. No ale trudno. Święty Hubert nam nie sprzyja, prawda? Bór nie przydarzył, czyli nie pozwolił upolować czegoś. Trudno się mówi, nie ma żadnych nerwów, nie ma zdenerwowania. Sam fakt, że udało nam się zobaczyć, usłyszeć, podpatrzeć, już jest dobre. Dla nas to już wystarczy. Nie spotykamy się dlatego, żeby pojechać na polowanie i razem polować. Tylko spotykamy się, żeby po prostu pogadać, pobiesiadować, podegustować nalewek. Natomiast taki człowiek, który nie ma pasji, siedzi w domu, włączy ten telewizor i w zasadzie co mu pozostaje innego? Człowiek ogarnięty jakąś pasją nigdy nie jest bankrutem życiowym.
Koniec polowania. Po tym sygnale kończy się polowanie.
Co, wracamy?
Tak, tak, wracamy do...
To idzie.
Na breka.
Znaczy na traktor.
No to brek to jest ten wóz taki, za którym jeżdżą myśliwi. Fachowo się nazywa. Ta fura. To jest brek.